to o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie w rzucie za trzy. To już przedostatni rzut za trzy przed wakacjami. No i mówimy o Stelmecie, aczkolwiek trzeba przyznać, że o Stelmecie w tej chwili wiemy za mało, żeby tutaj zaprezentować jakieś nowe dane, fakty, konkretne informacje. Trzeba powiedzieć, że mało konkretów związanych z naszym klubem. Ma się takie wrażenie, że trwa wyczekiwanie w dalszym ciągu w Stelmecie na to, w jakim pucharze będzie nasza drużyna grała, czy będzie to Basketball Champions League, czy dostaniemy dziką kartę na tę Ligę Mistrzów, czy będziemy grali w eliminacjach Ligi Mistrzów, czy będziemy być może grali w FIBA Europe Cup, czyli tym najsłabszym, jeżeli chodzi o siłę i prestiż pucharze, i w zależności od tego, do którego z tych pucharów Stelmecz się załapie, to wtedy zacznie się na poważnie budowanie tej części składu, która w tej chwili jest niezagospodarowana. Bo wiemy, że mamy 5 Polaków pod kontraktami i właściwie z rozmów z nimi wynika, że oni tutaj zostają na pewno. Boris Sawowicz ma zostać na pewno. Nie wiadomo w dalszym ciągu, co z Edo Muriciem. Rozmawiałem wczoraj z Edo Muriciem poprzez internet, zapytałem go, co dalej z nim, i spróbuję go zacytować. Napisał mi Edo Muric, że najprawdopodobniej zostanie, ma w końcu jeszcze jeden rok kontraktu i prawie na pewno na 100% będę w Zielonej Górze. W każdym razie, pisze Edo, to jest mój punkt widzenia, no ale teraz będę rozmawiał z klubem i z nowym trenerem i zobaczymy, jaka jest opinia strony drugiej, czyli Stelmetu, Enei, BC Zielona Góra. Chociaż słychać było ostatnio, gdzieś taka plotka po internecie fruwała, że Edo Muric dogadany jest z innym klubem. Mówiło się o nim w kontekście kontraktu z Olimpią Ljubljana. No, w dalszym ciągu znak zapytania. Stoimy tutaj na niepewnym gruncie. No, ale tak jak mówię, Edo Muric taką odpowiedź przysłał do mnie, kiedy zapytałem go, co z nim będzie w dalszym ciągu. Co z transferami do Stelmetu? O tym, tak jak mówię, niewiele, właściwie nic nie wiadomo. Pojawiła się też to inna plotka, że Stelmet wysłał ofertę do Arona Cela, aczkolwiek to były informacje pozyskane, czy jak słychać w Świadku Koszykarskim, wypuszczane przez agenta Arona Cela, i wiele osób podejrzewa, że to jest podbijanie ceny Arona Cela. W każdym razie to tylko jedyne nazwisko, które pojawiało się tak bardziej konkretnie w internecie. O Michale Sokołowskim już słyszeliśmy, że Stelmet chciałby go pozyskać, ale ten zawodnik chce wyjechać za granicę, a poza tym no właściwie niewiele więcej wiadomo. Poza tym to już informacja Radia Zielona Góra, że do Jakuba Kobla dzwonił Stelmet na ABC Zielona Góra. To jest 20-letni zawodnik, który grał w Polonii Leszno w ubiegłym sezonie. I to jest zawodnik uznawany za czołówkę rozgrywających, czołówkę ludzi na pozycji numer 1, nawet umieszczany na drugim miejscu za Łukaszem Kolendą wśród tych takich typowych jedynek, więc pomyślano sobie w Stelmecie, że no, spróbujmy człowieka ściągnąć do Zielonej Góry i wychowujmy sobie powoli, spokojnie takiego młodego następcę Łukasza Koszarka. Tyle, że Jakub Kobel tej propozycji nie przyjął, wybrał MKS Dąbrowa Górnicza. No, niewykluczone, że przestraszył się tego, że będzie w Stelmecie mało grał, a w MKS-ie będzie miał większą szansę na to, żeby załapać się na grę w Ekstraklasie. No zobaczymy, czy wyjdzie mu to na dobre rzeczywiście, natomiast Kobla w Zielonej Górze nie będzie, i tak jak mówiłem, w dalszym ciągu konkretów żadnych nie ma. Janusz Jasiński w rozjazdach w ostatnich dniach, nie udało mi się do niego dodzwonić. Jak tylko się uda, jak tylko wróci, no to spróbujemy, być może coś więcej będziemy wiedzieli. Natomiast u nas dzisiaj na początek Karol Wasik ze Sportowych Faktów, człowiek, który zna znakomicie sytuację na rynku transferowym w Polsce. No więc postanowiłem zadać mu kilka pytań o ten rynek transferowy. Wczoraj przesłane pytania, dzisiaj odesłane odpowiedzi. No to posłuchajcie najpierw, Karol, co według niego słychać w kontekście Stelmetu na rynku transferowym?
W Stelmecie jak na razie cisza, jeśli chodzi o kontrakty nowych zawodników. Wydaje mi się, że klub czeka na rozstrzygnięcie sytuacji, jeśli chodzi o europejskie puchary. Jeśli taka decyzja w końcu się pojawi, czy to będzie FIBA Europe Cup, czy to będą eliminacje do Ligi Mistrzów, a może nawet będzie to Liga Mistrzów, to wtedy, wydaje mi się, poznamy pierwsze decyzje transferowe, aczkolwiek gdzieś tam w takich tak zwanych koszykarskich kuluarach słyszymy nazwiska polskich zawodników, o których Stelmet myśli. Osobiście słyszałem dwa takie nazwiska, obiło mi się uszy. Oczywiście wydaje mi się to naturalne, wszyscy już o tym słyszeliście, czyli Michał Sokołowski, ale gdzieś ten zawodnik, z tego co ja wiem, planuje wyjechać za granicę, zresztą po to się też związał z agencją Beo Basket, która ma szerokie kontakty, jeśli chodzi o rynek zagraniczny. Podobno reprezentant Polski celuje w Turcję. Tam właśnie agenci szukają pracy. Zobaczymy, bo też inne kluby w Polsce, Anvil gdzieś tam myśli o zakontraktowaniu Michała Sokołowskiego. Nic dziwnego, jest to jeden z lepszych, a może nawet najlepszy Polak, jeśli chodzi o rozgrywki Energa Basket Ligi. Z kolei drugie nazwisko, które usłyszałem, to Przemysław Żołnierewicz, zawodnik, który ostatnie lata spędził w Asseco Gdynia. Po zakończeniu ostatniego sezonu skończył mu się kontrakt z Asseco i w tym momencie trwają gdzieś tam negocjacje, ale z tego co słyszałem, to strony są daleko od uzyskania porozumienia. No i gdzieś tam podobno Stelmet pozyskał, że tak powiem, numer do tego zawodnika, bo ten akurat tak się składa, że ten zawodnik nie ma żadnego agenta i sam jakby z bratem rozwiązuje sprawy kontraktowe, więc gdzieś tam być może zostanie nawiązana z nim taka rozmowa. A na pewno dziś też trwają, trener Jowowicz szuka ten zagraniczny rynek. Wydaje mi się, że z racji tego, że gdzieś tam jest powiązany z agencją Beo Basket, to na pewno ta agencja też tam gdzieś poszukuje zawodników, którzy wniosą nowy powiew świeżości do Selmetu, który taka filozofia ma obowiązywać, tak to zapowiada Janusz Jasiński. Zobaczymy, co z tego będzie.
I tyle o Selmecie. No jak sami słyszycie, tych konkretów niewiele, jak mówiłem. Natomiast teraz Karol oceni nam ogólnie to, co dzieje się i może dziać się na rynku transferowym w tym sezonie.
Jak na razie sytuacja na rynku transferowym w Energa Basket Lidze jest dość spokojna, choć wydaje mi się, że z każdym dniem to napięcie będzie narastać, bo mam takie wrażenie, że to taki efekt troszeczkę domina, że jak jeden klub pociągnie za sznurek, to kolejne kluby szturmem gdzieś będą atakować ten rynek transferowy. Jak na razie jest dość spokojnie. Widzimy dość aktywne ruchy ze strony klubu ze Szczecina. Są przedłużane kontrakty z zawodnikami. Tutaj wydaje mi się na duży plus jest fakt podpisania nowej, 3-letniej aż umowy z Pawłem Kikowskim. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to Paweł Kikowski nawet za te 3 lata gdzieś tam ma otrzymać około 1 000 000 zł, więc wydaje się, że to jak na rynek polski to naprawdę intratna propozycja. Wiem, że inne kluby o niego się starały, no ale Paweł wybiera stabilizację i chce być tym liderem Kinga Szczecin, który, to też ważna informacja, ta 3-letnia umowa, że Krzysztof Król, czyli właściciel zespołu ze Szczecina, nie planuje jakby rozbratu z koszykówką i wydaje się, że to jest świetna informacja dla kibiców. Nie tylko ze Szczecina, ale też z całej Polski, bo trzeba przyznać, że King Szczecin to bardzo profesjonalny klub, który nie ma problemu z wypłacaniem kontraktów, jest bardzo rzetelnie prowadzona ta kwestia finansowa. Zresztą też wydaje się marketingowo ten klub z każdym rokiem będzie szedł do góry, więc dobrze, że taka informacja się pojawia, to wydaje mi się, jest to duży plus. Też do tego zespołu dołączył Jakub Szenk, to były podopieczny Mindaugasa Budzinauskasa z Polfarmy Stargard Gdański, więc obaj panowie znowu będą ze sobą współpracować. Jakub zastąpi na pozycji takiego combo guarda Sebastiana Kowalczyka, który z kolei przenosi się do Legii Warszawa. Już podpisał 2-letnią umowę i ma być pierwszą jedynką odradzającej się Legii Warszawa, która w ostatnim sezonie zawiodła i teraz przedstawiciele klubu ze stolicy za punkt honoru postawili sobie odrodzenie takie prawdziwe tej koszykówki na wyższym poziomie, czyli gdzieś walka o miejsca powiedzmy 8-10, może gdzieś otarcie się o te playoffy. Wiem, że Tanes Pasew, który przedłużył kontrakt, już tam buduje ten zespół. Wiemy, że polska rotacja to, tak jak wspomniałem, Sebastian Kowalczyk, ale też Jakub Karola, który przychodzi z Strefla Sopot, także powracający po kontuzji, ciężkiej kontuzji kolana, Jakub Parzyński jest blisko porozumienia się ze stołecznym klubem, będzie grał tam Michał Kołodziej nadal, więc wydaje się ta polska rotacja bardzo ciekawa. A jeśli chodzi o rynek zagraniczny, to wydaje mi się, że tutaj możemy być spokojni, Tanner Spasev pokazał już, że potrafi wyszukać takie perełki na rynku. Wiem, że udaje się do Las Vegas, tam będzie oglądał ligę letnią, później kampy, więc na pewno coś ciekawego wynajdzie. Zresztą w ostatnim sezonie Anthony Bean, który był za bardzo małe pieniądze w Legii, no był jednym z najlepszych strzelców PLK, o ile nie najlepszym. A zresztą o sile jego umiejętności przekonał się Stelmet, bo pamiętam ten występ w Zielonej Górze, rewelacja, naprawdę to rewelacyjny występ, więc czekamy na te transfery Legii Warszawy.
Mówiliśmy o zawodnikach, natomiast pytałem Karola Waśka jeszcze o to, jak wygląda rynek trenerski, bo przecież sporo trenerów również w tym sezonie, czy po sezonie, przed kolejnym sezonem PLK zmieni się w klubach.
No dość ciekawa sytuacja jest na rynku transferowym, jeśli chodzi o trenerów, bo faktycznie troszeczkę mamy zmian, jeśli chodzi o te stołki trenerskie, bo wiemy, że w ostatnich dniach Polpharma poinformowała o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Milią Bogicewiczem. Jest to dość zaskakująca informacja. Udało mi się ustalić, że gdzieś tam naciski były ze strony sponsora głównego, żeby poszukać może polskiej opcji na pozycji pierwszego trenera i po prostu trener został zwolniony, mimo że tak naprawdę to on wyszukał pierwszych zawodników polskich, bo to za jego jakby namową do Polpharmy trafili i Kasper Munarski, i Filip Struski, i Paweł Dzierżak. To on jakby widział tych zawodników u siebie w zespole, no a tymczasem to inny trener już będzie ich prowadził i będzie ich ustawiał w rolach, jeśli chodzi o zespół. Być może będzie to Artur Gronek, bo wiemy, że rozmowy z nim, z jego agentem, tak, greckim klub ze Starogardu prowadzi. Jest jednym jakby z kandydatów do objęcia tego stanowiska. Wiemy, że był też Krzysztof Szablowski, ale on pozostaje na swoim stanowisku asystenta Jarosława Krysiewicza w Polpharmeksie. Gdzieś tam jeszcze nazwisko Marka Łukomskiego, Michała Barana, który ostatnio pracował w Krośnie. No dość ciekawie tam sytuacja się toczy. Wiemy także, że w Ostrowie Wielkopolskim dłużej nie będzie już pracował Emil Rajkowicz, który po prostu po dwóch latach uznał, że jego czas dobiegł końca i chce poszukać nowych wyzwań. Z tego, co tam dochodzą takie informacje nieoficjalne, to gdzieś może do Turcji się trener Rajkowicz wybierze. No, ma za sobą świetne dwa lata. Najpierw brązowy medal, ostatnio srebrny medal. To wydaje mi się, że jak na klub z Ostrowa Wielkopolskiego, który tak naprawdę rozegrał swój dopiero trzeci sezon po powrocie do Ekstraklasy, to jest duże osiągnięcie. No też gdzieś w orbicie zainteresowań właśnie klubu z Ostrowa, ale także ze Zgorzelca jest Wojciech Kamiński, którego sytuacja w Rosie jest dość enigmatyczna. On w sumie w trakcie sezonu podpisał kontrakt, no taki długoletni, i wydawało się, że no będzie pracował w Rosie. Gdzieś ta linia, trener Kamiński, właściciele, gdzieś wydawało się, że wszyscy są, ciągną wózek w tę samą stronę, a tymczasem trener Kamiński po zakończeniu sezonu otrzymał taką informację, że budżet klubu będzie mniejszy, że jego też garza będzie mniejsza, no i musiał, znaczy nie musi, tylko on chce też zmienić pracodawcę i z tego, co wiem, prowadzi rozmowę właśnie z Ostrowem, także z Turowem, gdzieś też ma jakieś tam opcje zagraniczne, więc zobaczymy, co z tego, jak to się wszystko potoczy. Dość ciekawe nazwisko, bo przecież Wojciech Kamiński wyrobił sobie uznaną pozycję na rynku transferowym.
I na samo zakończenie tych pytań i odpowiedzi do Karola Waśka i od Karola Waśka odpowiedzi jeszcze pytamy o mistrza Polski, o Anwil Włocławek.
Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, co zrobi obecny mistrz Polski, czyli Anwil Włocławek, który po 15 latach wrócił na szczyt Polskiej Ligi Koszykówki. Wszyscy widzieliśmy, jaka tam była euforia, jaki był głód tego sukcesu. No ale po tym głodzie przyszły rozmowy, jeśli chodzi o nowy kontrakt z firmą Anvil, rozmowy z trenerem, rozmowy z zawodnikami. To wszystko jest tak naprawdę toczy się, a to przecież wszyscy wiemy, że te rozmowy są bardzo trudne, no bo wszyscy zawodnicy czy trener oczekują podwyżki po takim świetnym sezonie wykonaniu Anvilu, więc te rozmowy na pewno do łatwych nie będą należeć. W tym momencie wiemy, że dwóch zawodników ma podpisane umowy. To jest Jarosław Zyskowski i Josip Sobin, którzy na znaczący sposób przyczynili się do tego, że zespół Anwil Włocławek został mistrzem Polski. Pod kontraktem do 15 czerwca był także Michał Nowakowski, ale dwa dni przed terminem, czyli 13 czerwca, otrzymał wiadomość z klubu: no Michał, rezygnujemy z swoich usług. I była taka furtka w kontrakcie, że klub miał prawo wypowiedzieć jego umowę. Poniekąd zrobiono to z tego powodu, że Anvil no jeszcze nie wie, jakim budżetem do końca będzie dysponował, czy znacznie większym, czy większym, a może takim samym, bo w tym momencie te rozmowy się toczą, tak jak powiedziałem, więc wszystko jeszcze jest możliwe, więc klub nie chciał podejmować ryzyka i po prostu skorzystał z tej opcji w kontrakcie. No nazwiska przewijają się, no, dużo tych nazwisk, tak? Dużo tych nazwisk, mówi się o, właśnie o Sokołowskim, gdzieś tam o Łapecie, był Kikowski, tak, gdzieś tam chwilę na tapecie, więc no tych nazwisk naprawdę jest sporo. Sam jestem ciekaw, co Anvil zrobi, w którą stronę pójdzie. No na pewno kluczem, wydaje mi się, będzie przedłużenie kontraktu z MVP w serii finałowej, czyli Kamilem Łączyńskim, który jak na razie nie dostał żadnej propozycji z Anvilu, bo rozmawiałem z nim i powiedział, że czeka na taką ofertę, aczkolwiek nie wyklucza też możliwości wyjazdu zagranicznego. No trzeba odnotować, że Kamil w ostatnim sezonie nie grał za duże pieniądze. Naprawdę to jak na jego umiejętności uważam, były to była mała garza, więc no, naturalne, że po takim sezonie będzie oczekiwał znacznej podwyżki, może nawet 50%. I jestem ciekaw, czy Anvil powie tak i czy obie strony dojdą do porozumienia, aczkolwiek nie wyobrażam sobie tego zespołu grającego w europejskich pucharach, a już wiemy, że zagra, bo z tego co udało mi się ustalić, Anvil złożył papiery do Basketball Champions League i zagra tej koszykarskiej Lidze Mistrzów, więc no potrzebuje dobrych zawodników, a Kamil Łączyński na pewno pokazał w tym finale, że jest wartościowym Polakiem. No jak już sobie nie wyobrażam, żeby go zabrakło na Kujawach. Widać tę współpracę z trenerem, więź z kibicami, więc to jest bardzo ważne. Hostel Almeida, myślę, że na razie jest za wcześnie, żeby odpowiedzieć, czy będą, czy ich nie będzie.
Zostawiamy te dywagacje transferowe, teraz wracamy do Stelmetu i z jednym z zawodników, który był w Stelmecie i grał, choć bardzo, bardzo mało, dziś rano rozmawiałem. To młody Jakub Der. Jakub Der, który przez dwa lata przede wszystkim pomagał w treningach Stelmetowi, grał dużo w Muszkieterach Nowa Sól. Jeśli chodzi o mecze Stelmetu, to wchodził na sekundy, bo ciężko chyba nawet nie policzyć w minutach średnią jego występów na parkietach Ekstraklasy, choć zaliczył też, trzeba przyznać, występy w europejskich pucharach. Natomiast Jakub Der ma odejść z Zielonej Góry. Jego agent szuka mu klubu w Polsce. Najprawdopodobniej, w każdym razie, pan Jakub chciałby się dostać do pierwszej ligi, no ale sami posłuchajcie.
Panie Jakubie, pan odchodzi ze Stelmetu, zdaje się, tak?
Znaczy, to nie jest powiedziane jeszcze na 100%, bo żadnych rozmów ze Stelmetem na razie nie podjąłem, ale szczerze mówiąc, to żeby grać, to wydaje mi się, że tym kolejnym krokiem właśnie byłoby odejście z Zielonej Góry.
No to chyba ma sens, bo w drugiej lidze siedzenie w Muszkieterach, nie obrażając nikogo z Muszkieterów, i siedzenie na ławce i po minucie, jak się uda, granie w Stelmecie, to chyba męczyło trochę.
Czy powiem tak, dało się to w pewien sposób połączyć ze sobą, no bo nie ukrywam, że granie w drugiej lidze dużo mi dawało. I tak jak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam już dokładnie komu, to właśnie to granie w drugiej lidze daje mi chleb na przyszłość, w sensie na ten kolejny sezon. No ale nie ukrywajmy, no co kilka meczy minuta w ekstraklasowym zespole, to nie jest to, czego oczekuję, to nie jest to, czego się spodziewałem. I no nie ukrywajmy, no mam już te 22 lata i no najważniejsze w tym momencie jest dla mnie granie.
Agenci rozesłali wici po klubach podobno.
No, właśnie jesteśmy w momencie, kiedy szukamy tego klubu. Jest parę propozycji, nic konkretnego, na razie nie chcę nic mówić, także no czekamy.
Czy to pierwsza liga ma być, bo Ekstraklasa to jeszcze za dużo, żeby na sporo minut się załapać, a druga to już za mało?
Tak jak pan powiedział, dokładnie tak. Wiadomo, mógłbym pójść do tej Ekstraklasy, ale co z tego, jakbym miał podobnie to samo, co tutaj w Zielonej Górze, czyli mało grania. Także najlepszym dla mnie teraz wyjściem byłoby właśnie pójście do pierwszej ligi, do takiego, powiedzmy, trenera, który jeszcze coś ze mnie wyciągnie, nie? Że pójdę do jakichś starszych zawodników i nagle będę, tak jak tutaj w Stelmecie, takim kocurem i będę siedział i powiedzmy na treningach nic nie robił, przychodził, odbębnił swoją robotę, nic nie robił, tylko odwrotnie, właśnie chciałem przyjść na trening, ciężko jeszcze popracować i właśnie takie założenia powiedziałem agentowi i w tym kierunku szukamy klubu właśnie w pierwszej lidze.
No ten rok panu coś dał? Okej, rozumiem, druga liga, granie, próba pokazywania się w Ekstraklasie, pomaganie przy treningach przede wszystkim, to pomaganie, ta pomoc przy treningach, trenowanie z dobrymi zawodnikami coś dało?
Znaczy na pewno, to na przełomie tych ostatnich dwóch lat można zobaczyć, że no te moje statystyki powiedzmy w tej drugiej lidze z roku na rok były coraz lepsze i ja też na boisku się coraz lepiej czułem. Tutaj wiadomo, no w meczach nie grałem zbyt wiele, prawie w ogóle, ale na treningach zawsze się jakieś tam w gierce 5 na 5 dostawało szanse, więc to na pewno dało swoje plusy i wykorzystywałem właśnie to wszystko w drugim zespole, także no na pewno czegoś się nauczyłem i przede wszystkim nauczyłem się też tego, że mogłem spojrzeć na zawodników tych najlepszych w Polsce powiedzmy od strony szatni i to też mi dużo dało, dużo mentalnie się nauczyłem i mam nadzieję, że jak zmienię barwy, to na pewno przyniesie swój efekt.
Artur Gromek, Andrzej Urlep, zmienili się trenerzy. Który jak pana traktował?
Powiem tak, oboje trenerów było skupionych, że tak powiem, na tych zawodnikach, którzy odgrywali ważną rolę w zespole, bo nie ma co ukrywać. No, sezon był jaki był. No, walka, że tak powiem, o mistrzostwo była do samego końca i trenerzy też byli jak najbardziej na tym skupieni, bo wiedzieli, że ja nie jestem jeszcze takim zawodnikiem, no, który wniesie na boisko takie, nie wiem, powiedzmy doświadczenie jak Łukasz Koszarek.
Ja wiem, ale pytam o treningi nawet. Nie wiem, czy brali pana na bok i pracowali z samym Derem, coś mu tam podpowiadali, czy to pierwszy trener, czy jego asystenci, czy obydwaj, przepraszam za słowo, ale no tylko wykorzystywali pana do tego, żeby pan w jakichś gierkach 5 na 5 był sztuką?
Nie, wykorzystywać to może dużo powiedziane, ale na pewno praca trenerów Andrzeja Urlepa i Artura Gronka w moją stronę była bardzo podobna. Wiadomo, były momenty, kiedy trener musiał się skupić na nich i my byliśmy trochę z boku, ale też były momenty, kiedy nas potrzebował i normalnie byliśmy traktowani jako normalni zawodnicy, także to nie było żadnych takich, że jesteśmy odstawieni totalnie na bok i że nic nie robimy, także pomagaliśmy na pewno zespołowi całemu, ale też dużą pracę zrobiliśmy z Jure Draxlarem, bo mówię, no nie zawsze było tak, że trenowaliśmy z nimi 5 na 5, to no żeby nic nie robić, to trenowaliśmy właśnie z Jure i większość czasu z nim właśnie spędziliśmy, także no myślę, że on najwięcej ze swojego czasu włożył w naszą tutaj pracę.
Okej, a niech pan powie w ciągu tych dwóch lat najbardziej zapamiętany przez pana moment, momenty, jakie sobie wczoraj myślałem o panu, to o Stambule zaraz pomyślałem i o słynnej akcji 3+1, czy 2+1, bo już nie pamiętam.
3+1. Trzy momenty, które na pewno zapamiętam do końca życia z Zielonej Góry. Pierwszy moment to była właśnie trójka o Stambule. Drugi moment, jak wróciliśmy w ostatnim meczu w Zielonej Górze rok temu z Toruniem i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, to było coś, czego naprawdę nie zapomnę do końca życia. I trzeci moment, którego nie zapomnę do końca życia, to był mecz we Włocławku numer 5.
Coś pan powie więcej może o tej końcówce, bo wprawdzie już tyle ludzi mówiło, że niby się nic nowego nie da powiedzieć, ale może pan ma jakąś odpowiedź na pytanie, co my zrobiliśmy?
Pewnie powiem to, co wszyscy, czyli tak naprawdę nie wiem, co my zrobiliśmy, bo to, co się stało, to jest ciężkie do wytłumaczenia, ale też to, co mi wpadnie w pamięć, to na pewno reakcja kibiców z Włocławka po meczu właśnie tam, także ten ostatni mecz na pewno zapamiętam.
A pan powiedział o tej ławce, że o szatni, że panu dużo dało przebywanie w tej szatni, że pan się pewnych rzeczy nauczył. O tej szatni słyszeliśmy, że była rozbita, nawet sami zawodnicy o tym mówią. To patrzenie na to, jak jest szatnia rozbita, to na tym się człowiek uczy?
Nie. Tłumaczenie tej rozbitej szatni, to pan myśli, że to właśnie oni się tam kłócili ze sobą, nie dogadywali się i w ogóle, ale ja, będąc z boku, jakoś tak bardzo tego nie odbierałem, nie odczuwałem tego, bo wiadomo, no jak człowiek nie gra aż tyle, to on nie jest tak aż tak bardzo, wie pan, wdrożony w tą całą sytuację. To nie było tak, że my przychodziliśmy, że zawodnicy przychodzili na treningu, nie rozmawiali ze sobą, kłócili się ze sobą, po prostu to były takie, jakby to powiedzieć, wybryki, że komuś nie szło, to jeden wjechał na drugiego, tu z kolei temu, no i to tak po prostu było, no i ciężko się na tym buduje jakąkolwiek chemię, bo nie ma co ukrywać. No, żeby jakiś cokolwiek osiągnąć, jakiś sukces, to w zespole musi być chemia, bo bez tego to ani rusz. I no niestety, w tym sezonie tego nie było, a co do mojej osoby, to nie uczyłem się tego wszystkiego, że tak powiem, tych całych, na zasadzie tych wszystkich konfrontacji, tylko na przestrzeni tych całych dwóch lat podglądywałem zawodników, jak przychodzą na trening wcześniej, później, co zostają, jakie rzeczy robią na tych treningach, jak się zachowują na wszelkiego rodzaju wyjazdach i za granicą, i tutaj w Polsce, także na pewno to dało mi wiele plusów. No i mam nadzieję, że tak jak chciałem, wykorzystam to w następnym sezonie.
Na samo zakończenie dzisiejszego Rzutu za 3 rozmawiamy z człowiekiem, który chciałby zastąpić Łukasza Koszarka na pozycji numer jeden w kadrze, na pozycji rozgrywającego, i wiele osób twierdzi, że to on powinien być właśnie jedynką numer jeden w polskiej kadrze. Zgrupowanie kadry swoją drogą się dzisiaj rozpoczyna i kadra będzie szykowała się do meczów z Kosowem i Litwą. Przypomnijmy, że to jest ostatnie okienko, jak zapowiada Łukasz Koszarek, na którym właśnie sam Koszarek się pojawia, potem zawiesza karierę reprezentacyjną i będzie czekał na rozwój wypadków. Natomiast wiele osób mówi, że to Kamil Łączyński teraz powinien być pierwszą jedynką. Trener kadry Mike Taylor powiedział nam w zeszłym tygodniu, że Koszarek jest w dalszym ciągu dla niego najlepszy. A co o swojej pozycji w kadrze, zwłaszcza po tych świetnych dla niego finałach, sądzi MVP finałów Kamil Łączyński? O tym za chwilkę, o tym na koniec naszej rozmowy. Na początek no musimy Kamila Łączyńskiego z Anwilu w końcu podpytać jeszcze. Te kilkanaście dni po finale Mistrzostw Polski, po półfinałach również dramatycznych, po dramatycznym piątym meczu, musimy go podpytać o to, co się właściwie w tej końcówce z jego punktu widzenia wydarzyło w meczu numer 5. Anwil Stelmet. Pamiętacie ten dramat? Długo będziemy pamiętali tą prawie 20-punktową przewagę Stelmetu zaprzepaszczoną w ostatnich 5 minutach. A więc Kamil Łączyński zakończy nasz program. Ja nazywam się Jacek Białogłowy. To był Rzut za 3. To jeszcze jest właściwie Rzut za 3, no bo jeszcze Łączka u nas w Radiu Zielona Góra. Zapraszam.
Ja pana poproszę. Ja wiem, że pan tutaj jest po tytule MVP, po nagrodach jesteście, po mistrzostwie. Ale ja muszę spróbować, i Zielona Góra dalej próbuje zrozumieć ostatnie 5 minut. A pan tak nam na dzisiaj, te 2 tygodnie po tym meczu, może powiedzieć właściwie, jak to z punktu widzenia waszego, pańskiego, jak tak pan może oglądał powtórkę czy powtórki, co tam się kurde po prostu wydarzyło? Ostatnio Jarosław Mokros powiedział, tam się magia zaczęła dziać, czary, i nikt tego nie potrafi objaśnić.
No to chyba najlepiej to Jarek opisał. Wczoraj oglądałem powtórkę tego meczu, przyznam się, bez bicia po raz pierwszy. Chciałem się skupić po prostu na każdym kolejnym meczu i nie wracałem do tego, co było w przeszłości. To było coś niewiarygodnego. Ja tylko pamiętam z tego meczu, jak nasi kibice wspierali nas w sposób, nie wiem, trochę chyba chaotyczny, bo tam już nie było jakiegoś takiego dopingu zorganizowanego.
No tam cisza była przez moment, nawet powiem panu, tak?
Tak, tak. Jak zaczęliśmy odrabiać tą stratę, to był szok. Ogromny szok. I jak w pewnym momencie Iwan Almeida trafił trójkę i doszliśmy bodajże na jeden punkt, to mówię, my tego już nie oddamy. My przejdziemy Stelmet i ich ogramy. I tak się faktycznie stało, ale to się zdarza raz na kilka lat. To szybko nikt tego nie powtórzy. Na pewno nie na tym etapie rozgrywanych spotkań.
Widać było w oczach graczy z Zielonej Góry, że łamiemy się, nie wiemy co robić, panika, rączki drżą, oni nas doganiają. To tak się czuje, jak jest face to face z przeciwnikiem i taki się run robi?
Tak, tak. Jest takie jedno powiedzenie, które często trenerzy stosują. Ja nie mogę go przytoczyć, bo nie jest ładne. Natomiast jak się już dopadnie ofiarę, to nie można jej wypuścić. I my to widzieliśmy, skoczyliśmy jak lwy na ten stelmę, na tą naszą ofiarę akurat w danym momencie i robiliśmy wszystko, żeby z gardła ich nie wypuścić. Natomiast ściskając ich za gardło, ich nie wypuścić. Natomiast tak, widać było. Troszeczkę brak pomysłu, troszeczkę bezradność. I wydaje mi się takie zrzucenie wszystkiego na barki Łukasza, żeby on jako ten rozgrywający przeprowadził piłkę przez boisko na stronę ataku Stelmetu, a wydaje mi się, że zero było takiego pomysłu taktycznego. Ale no mówię, ja byłem z drugiej strony, na drugim froncie, ja się cieszę, że tak się stało, jak się stało i to nam dane było potem zagrać w finale.
No dobra, do tej 33 czy 4 już nieważne, a po głowie chodziło jednak, to nie da się już nic zrobić. 17, 18 punktów, czort. Znowu się nie udało.
Na tej samej przerwie, na której Igor nam powiedział, że chce przechwytów, ja na tej samej przerwie już nawet nie usiadłem na krzesełku, tylko stanąłem tak z boku i sobie pomyślałem, znowu? Taki był nawet przez nas samych ten balonik dosyć mocno nadmuchany. My bardzo chcieliśmy tego wszystkiego, żeby znowu Anwil grał w finale, znowu walczył o złoto. I mówię, ta przewaga parkietu znowu nam nic nie daje. No ale mówię, potem te 5 magicznych minut niewiarygodnych i te wszystkie myśli odwróciły się, a to, co się stało po końcowej syrenie, no to, to już przeszło jakieś moje najśmielsze oczekiwania.
Teraz jest tak, że się zaczyna era Anvilu, bo słyszymy teraz 2 miliony miasto, Anvil większe pieniądze, Orlen ma do was wchodzić, no entuzjazm jest w Wrocławku, takie mamy wrażenie z boku trochę, z tej odległości tam 350 km patrząc, że teraz sianko popłynie do waszego klubu, zawodnicy będą coraz lepsi i że to teraz wy przejmujecie tą pałeczkę. To tak też tam we Wrocławku wygląda, że teraz to Anvil będzie dyktował warunki wszystkim?
Pytanie, czy pieniądze, zawsze pieniądze dają sukces? Na pewno nie. I nawet droższy zawodnik nie daje gwarancji tego, że tańszy będzie grał lepiej. Proszę pamiętać.
Jest większe prawdopodobieństwo.
Jest większe prawdopodobieństwo. Oczywiście, oczywiście. Natomiast ten sezon też pokazał, że niekoniecznie tak musi być. Jeżeli będzie mi dane kontynuować karierę w Anvilu Wrocławek, no to zrobię wszystko, żeby faktycznie to była era Anvilu. Jeżeli te pieniądze faktycznie mają napłynąć ze stron sponsorów i jeżeli ma to być dużo więcej pieniędzy na samych zawodników, ta jakość i graczy się zwiększy, to czy to w pucharach, czy w lidze, będzie jeszcze ciekawiej i o polskiej koszykówce będzie mówiło jeszcze więcej osób. Chciałbym, żeby to nastąpiło, ale mówię, na razie nie mam ważnego kontraktu z Anvilem Wrocławek, więc nawet chyba nie wiem, czy będę im życzył tak dobrze.
A to na koniec jeszcze niech pan powie, no muszę zapytać, Łączyński kontra Koszarek, tak? Wasz trener na konferencji bodajże powiedział, ja nie słyszałem tej konferencji, prawdę powiedziawszy, teraz najlepszym rozgrywającym jest Łączyński, za chwilę jest kadra, przyjadą obydwaj, tak? Jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia? Kto jest najlepszy? No wprost.
Pytanie, co oznacza być najlepszym? Jeżeli oznacza, że prowadząc swój w cudzysłowie zespół najdalej się zajdzie, no to na ten moment ja. Natomiast Łukasz to jest klasa. Ja nigdy nie powiem złego słowa Łukaszu. Tyle i on ma tytułów, ile on ma występów w reprezentacji. Obawiam się, że ja nigdy tego nie osiągnę.
Ale to taką kokieteria mam wrażenie, to nie jest tak, że teraz Łączki czas w reprezentacji nadszedł?
No, to trzeba spytać trenera Taylora. Ja bym bardzo chciał. Natomiast co się wydarzy, tego nie wie nikt. Już wielokrotnie myślałem, że to powołanie dostanę, a jego nie dostawałem. Mhm. Także dopóki się nie stawię na zgrupowaniu, to nie mogę tak powiedzieć, ale mówię, czuję się mocny. To jest niewątpliwie uważam moje 5 minut. I zasługuje na to, żeby na pewno w tej najlepszej trójce, dwójce rozgrywających według dziennikarzy się znaleźć.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.